Syrena na naszym statku dała znać, że pora rozpoczynać kolejną wyprawę po Odrze. Dzisiaj zawiniemy do Szczecina i Berlina, że to już nie nad Odrą. Otóż nie mają Państwo racji, co zaraz udowodnimy. Maciej Sas i dr Marek Zawadka, ekspert historii Odry. Ruszamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do wyjaśnienia tego, co powiedziałem właśnie o Berlinie i Odrze, niezbędny jest skok do czasów przedwojennych i zarysowanie ówczesnego układu komunikacyjnego. Odra i Berlin łączyły przecież bardzo ścisłe więzy, prawda?
No tak. Odra była rzeką Berlina i możemy się tak wkurzać teraz sami na siebie, że to nieprawda. Ale patrząc na statystyki, to i Szczecin był portem Berlina i Odra, czyli węgiel górnośląski, szły do Berlina. Przewozy między Koźlem a Szczecinem to 25-30% wszystkich przewozów, jakie miały miejsce na Odrze. No i tak, wiesz...
Czyli tak naprawdę ta Odra służyła Berlinowi w założeniach.
No tak, tak, właśnie dlatego tak nostalgicznie i tak powiem ci...
No widzę, że się rozmarzyłeś, tak smutny posmutniałeś.
No tak, myślę, że my tego nie zauważyliśmy, tak, że my tego nie oddziaływaliśmy na pewne rzeczy systemowo, czyli niczego nie mogę zrozumieć, to przez ileś lat... Po 1945 roku nie wzmacnialiśmy portu Szczecin, nie robiliśmy toru podejściowego między Świnoujściem a Szczecinem. Cały czas inwestowaliśmy w Gdańsk i w Gdynię. Cały czas inwestujemy w Gdańsk i w Gdynię, no poza teraz oczywiście Świnoujście. Jakbyśmy nie mogli zauważyć tego, że nakoksowany młociarz z Kaliningradu jest w stanie młotem dorzucić do Gdyni i do Gdańska, nie?
Bez żadnego problemu, tak. Ale też nie zauważyliśmy, że po wojnie ten cały układ żeglugowy pozostał, ale radykalnie zmieniły się właśnie realia polityczne, gospodarcze, ekonomiczne. A to miało znaczenie.
No tak, no bo tam masz w czasach niemieckich, no albo w Europie Zachodniej, masz ileś ludzi, którzy są powiązani ze swoim obiektem jako obiektem pracy, tak? To jest ich dom, to jest ich narzędzie pracy. Dopiero później się to troszkę zmienia. Oczywiście są armatorzy, ale mamy dużo prywatnych właścicieli barek, tak? My tego nie mieliśmy. Sam dobrze wiesz, jakie jest podejście do dobra wspólnego i że to jest państwowe.
Czyli niczyje.
Czyli niczyje, tak. Sam przez pewien czas, poza tym oczywiście z jakimiś układami z Rosjanami, bo było, co roku mieliśmy umowę węglową, pływaliśmy do Berlina, pływaliśmy tymi trasami. Nie ma tam zbytnio śladu w statystykach. W ogóle słabo jest, jeżeli chodzi o DDR ze statystykami z tamtego czasu. A Szczecin, no co Szczecin? Szczecin, sami nie wiedzieliśmy, co ma być z tym Szczecinem. Czy granica ma być środkiem Odry, czy po lewej stronie Odry. To taka duża dyskusja. Potem, co ze Szczecinem? Co z Rosjanami w tym Szczecinie? A może byśmy zrobili jednak ze Szczecina wolne miasto Szczecin? A może byśmy jednak zrobili ze Szczecina enklawę żydowską, tak? Wszystkie to.
Czyli chcesz powiedzieć, że tak naprawdę nie było pomysłu jakiegoś sensownego?
Znaczy,
inaczej. No to jak Szczecin wykorzystać w nowych realiach?
Inaczej, to, tak. Że nie było to, teraz już robimy z tego port morski, tylko jest ten port, no ale co mamy świetną Gdynię. Ja już w poprzednich odcinkach mówiłem, że tutaj dużym problemem był Eugeniusz Kwiatkowski, który bardzo forował tą Gdynię, naprawdę.
No bo to jego dziecko było.
Tak. I tutaj Szczecin... Znaczy, no, trudno też robić ze Szczecina symbol polskości, gdy Gdynia była takim dzieckiem, natomiast można było pomyśleć racjonalnie i realnie, że może to być naprawdę fajna alternatywa. Oczywiście w Gdańsku polska żegluga oceaniczna, tutaj polska żegluga morska, tak, i kilka stoczni. No tak, 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 to wszystko jest, tylko że cały czas nie patrzymy na Szczecin jako port ziem odzyskanych, bo nie wiem dlaczego. W ogóle nie patrzymy na ten Szczecin, bo sensownie, bo dojechać pociągiem ze Szczecina do Warszawy to jakiś koszmar. Samochodem jeszcze większy koszmar, tak? Nie uczyniliśmy nic, żeby skomunikować te ziemie zachodnie, przede wszystkim ten daleko leżący Szczecin z Polską. Większość mieszkańców Szczecina i tak jeździ do Berlina, przecież na zakupy, na koncerty, na mecze.
Znaczy, wiesz, no, jeszcze do niedawna z Wrocławia też łatwiej było dojechać do Berlina niż do Warszawy. Teraz drogą trochę łatwiej jest, no ale koleją to też cały czas takie sobie.
No tak, no ale to cały czas nie zostały te, że tak powiem, miasta zintegrowane. Tak samo z Zieloną Górą, tak? Tak samo tutaj z tym terenem. No jedyne, co ta S8 nam przybliża, że szybko do Warszawy jedziemy, tak?
No więc właśnie. Ale też, wiesz co, mówimy tutaj o tym Szczecinie, że nie było na niego pomysłu, a jednocześnie cały czas żegluga śródlądowa odgrywała ważną rolę w obsłudze Szczecina i Świnoujścia.
Znaczy, to jest tak, że na początku w Szczecinie istniał oddział szczeciński Polskiej Żeglugi na Odrze, czy Polskiej Żeglugi na Odrze spółki z o.o., a później tych wszystkich pochodnych tak. Czy następców. Później on się wybił na niepodległość i powstała Żegluga Szczecińska. Z jednej strony trochę pasażerskich spraw, z drugiej strony ta żegluga zaczęła obsługiwać połączenia Szczecin-Świnoujście, a ponadto budujący się zakład chemiczny w Policach, tak? No, ten zakład chemiczny w Policach budowany na gruzach, znaczy nie, czy na gruzach niemieckiego, którego Sowieci zdemontowali w 100%.
Czyli na dobrą sprawę od podstaw był budowany i to też tak. Ten port Police powstał w tym celu.
I powstał port Police w tym celu z przeładunkami około 2 milionów ton, gdzie przewożono specyficzne towary, byśmy powiedzieli bardzo niebezpieczne, bo to wszystkie jakieś takie do produkcji chemicznej, tak? Dużo jakichś pyłów, dużo fosfatów.
No niebezpiecznych substancji też.
Niebezpiecznych substancji. I też niefajnych, bo jednak ciągnących wilgoć, trudnych do przewiezienia. Ale to też jest sprawa taka, że do tych Polic nie mogły wpływać duże statki. Zresztą do Szczecina też nie mogły wpływać. I jeszcze się bawiono w coś takiego, co się nazywało odlichtunek.
To znaczy?
No podpływał barka do statku i przechowywano towar z barki, ze statku na barkę, tak? Żeby troszeczkę
zaoszczędzić
towaru, żeby on się trochę podniósł, żeby nie miał takiego dużego zanurzenia. Naprawdę żegluga śródlądowa na Zalewie Szczecińskim funkcjonowała tak, jak powinna funkcjonować ta żegluga śródlądowa, czyli do jakichś przyczyn spraw budownictwa, czyli tutaj popłynęła barka z ludźmi, którzy tam coś pracowali przy szlaku.
Lokalne potrzeby takie.
Coś pracowali na lokalne potrzeby, przewozy między tymi lokalnymi portami. Próbowano z kilku miejsc zrobić taki większy port przeładunkowy ze Stepnicy na przykład na potrzeby żeglugi śródlądowej, bo jednak jak patrzymy na stary układ komunikacyjny Szczecina, no to on taki był nie do końca przyjazny dla żeglugi śródlądowej. Z drugiej strony, jak to wszędzie, wojna między morskimi a śródlądowymi.
Niesnaski i tak dalej, tak.
Niesnaski. Poza tym w Szczecinie tam jeszcze, poza żeglugą szczecińską, jeszcze pojawiła się żegluga bydgoska. Teraz stojąc na wałach Chrobrego nie spotkałem żadnej bareczki, a kiedyś stały rzędem ustawiane po 3, po 4 barki motorowe żeglugi bydgoskiej, która była właściwie flagowym armatorem polskim, jeżeli chodzi o wywożenie towarów w eksporcie, tak? Porównywalnym z wrocławskim, albo nawet momentami większym. Nabrzeże Przychejki, nabrzeże żeglugi odrzańskiej, gdzie dokonywano zlecenia przewozów. Jeszcze istnieje, ale w fatalnym stanie. No i istnieje jeszcze miejsce, gdzie są przechowywane statki, które nie wiadomo, czy pójdą do kasacji. Takie miejsce postojowe, bo w Szczecinie był problem z tym, jak dopływały barki i zostawiało te kontenery, kto je gdzie przepchnie. I tutaj mamy do czynienia też z taką rolą pchaczy portowych. My o tym nie mówiliśmy, bo to one występowały tak sporadycznie. To naprawdę trzeba byłoby wchodzić już w takie
niuanse, które niekoniecznie wszystkich zainteresują.
Mówiliśmy się na początku, że nie będziemy wchodzić w niuanse, bo nie będziemy Państwa zanudzać. Odsyłamy do literatury.
Ale wspomniałeś o tym, że pojawiały się pomysły na nowe porty na Zalewie Szczecińskim. Wspomniałeś o Stopnicy, tak? Mhm. Ale inne też miejsca, tak były to plany związane z tym.
Wiesz to,
miały jakieś swoje znaczenie.
Tak, to w ogóle taka legenda, może nie legenda, ale coś było na rzeczy. W latach 90. bardzo dr Miłkowski z profesorem Baszkiewiczem przestrzegali przed chęcią uniezależnienia się Niemiec od Szczecina, tak? Czyli od budowy przedłużenia kanałowego lub przejścia przez Szczecin, ale oni bardziej myśleli o kanale od Szwed idącym w kierunku na Ikerminde i zrobienie z Ikerminde portu morskiego. Ponieważ, no co będziemy mówić, Rostock i Stralsund to są porty morskie, ale nastawione na, że tak powiem, na ruch promowy. A cały czas im się marzyło brak portu skomunikowanego drogami wodnymi, bo jednak to tradycja, to kultura i to też taniość i ochrona środowiska, żeby zrobić właśnie na Zalewie zrobić port, tak, duży morski, alternatywa dla Szczecina. I powiem ci tak, że patrząc na to, że oni po długich z problemami, ale jednak zbudowali podnośnie Nindorfinów, nową, nowoczesną, która będzie zastępowała za kilka lat starą podnośnie początku tamtego wieku, to ja nie jestem pewien, czy oni nie będą próbowali wyciąć jakiegoś numeru i przekopać te kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt, po to, żeby sobie zrobić niezależne nabrzeża przy tym wspomnianym Ikerminde. Nie wiem, bo też i do końca przecież nie znamy polskich planów z poszerzaniem Świnoujścia, bo tam mam przecież gazoport, tak?
No a teraz słyszymy o tym, że ten gazoport ma być rozbudowywany chyba, tak?
No tak, no, są te rzeczy, które tam gdzieś się próbują przebić do opinii publicznej lub do planowania. Natomiast mówię, ja zbytnio nie siedzę w tych współczesnych rzeczach, ponieważ są one dynamiczno zmienne, czyli przy wielu planach mamy bardzo mały stopień wykorzystania tych planów.
Stara się być dyplomatą teraz.
Tak. Co mam ci powiedzieć o rozczarowaniu, że czytam o planach i nie ma realizacji, no to po co będę sobie głowę zaśmiecał, tak? Ja już mam jakiś wiek taki, że te moje zwoje mózgowe opanowane przez cholesterol nie biorą wszystkiego.
Oszczędzasz je?
Oszczędzam.
Dobra, jeszcze jedną rzecz, ale muszę cię o to zapytać. Jak twoim zdaniem dzisiaj wygląda wykorzystanie tego, co właściwie w dużej mierze wymyślili Niemcy przed wojną drugą jeszcze?
Szkoda, że nie możemy tego pokazać, bo mam kilka zdjęć, jak ostatnio w październiku
płynę. No w komentarzach możesz pokazać.
W komentarzach mogę pokazać, czy nawet okładka będzie podcastu. Dramat trochę, tak. Dramat, bo jeżeli chodzi o port morski, to jeszcze utrzymaliśmy ten potencjał i on idzie do góry. Jeżeli chodzi o stocznie, no to tak ze wszystkimi stoczniami zaoraliśmy. Jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, też zaoraliśmy. Co mam ci powiedzieć? No, co, że chciałbym, tak? No chciałbym, no i co?
No, wielu rzeczy, jak ustaliliśmy, chcielibyśmy, ale...
Nie mogę tego zrozumieć. No i co, drodzy Państwo, trzeba pojechać do Szczecina, stanąć sobie na wałach Chrobrego i popatrzeć. Potem zobaczyć na zdjęcia z lat 60., 70., jak wyglądało tam postojowisko. Można też popatrzeć sobie na przejść na spacer w kierunku ulicy Hejki, tam gdzie jest żegluga. Nie wiem, czy teraz na oczy. Nie, tam gdzie jest postojowisko Barek. Tam jeszcze stoją dwa muflony, ponoć kupione przez rumuńską firmę na Dunaj. No i one już nigdy nie popłyną. I tam obok jest jakiś wyciąg, bunkierka. Można, nie wiem, może przepłynąć się czymś. Nie wiem, czy tam to są na pewno wycieczkowcy tutaj nie pływają. Ale tam jest właśnie taki piękny budynek, których Malczyce by się nie powstydziły, a dla mnie Malczyce są takim punktem na Odrze, o którym mówimy Polska C czy Polska D. No to w Szczecinie nieopodal dworca głównego. Ale to jest na okładce podcastu, to że zobaczycie Państwo.
Łatwo sprawdzić,
jak to wygląda. No trochę wstyd. Mimo, że miasto w środku pięknie jest dnia na dzień i robi się fajnym miastem turystycznym, jest po prostu przepięknym miastem, tak? I na całe szczęście traci też te cechy wszystkie miasta garnizonowego. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Odry, no to bym powiedział, że jest ona schyłkowa i ulega, schodzi do wartości zero.
No, ale to też jak wspominaliśmy tutaj kilkakrotnie w naszym podcaście, skutek odwracania się większości samorządowców i decydentów w ogóle do Odry plecami.
Skutek braku wykształcenia jakiegokolwiek lobby odrzańskiego, który miałby wpływ na posłów, na polityków, no to taki przynosił efekt, tak? I tu nie będziemy oceniali tych ludzi, którzy są teraz w samorządzie, bo ten proces jest od 1945 roku. Trwa i właściwie się zakończył.
Na koniec jeszcze jedno, Marku, powiedzmy, a mianowicie to, w jaki sposób następnym razem zmącimy wodę Odry, czyli co szykujemy. Po planach porozmawiamy, tak? Przypomnijmy wszystkie plany.
Czyli następny odcinek to będzie o IPN-ie i o kontrwywiadzie i o tym wszystkim.
Faktycznie, widzisz.
A na sam koniec zaprosimy Państwa do podsumowania w jednym odcinku planów. I właściwie to bardziej będzie tak, czego nie wiem i co mnie męczy, czego nie wiem.
Opowieści Tysiąca Jednej Nocy.
Opowieści Tysiąca Jednej Nocy. I też jeszcze właśnie ustaliliśmy, że spotkamy się na dwóch podcastach związanych z żeglugą wiślaną, bo jeden to programy wiślańskie, a drugi to żegluga bydgoska, która jednak miała znaczący, przez pewien czas odgrywała znaczącą rolę w życiu Odry.
Zostaje powiedzieć do usłyszenia na Odrze już w krótkim czasie. Maciej Sas i
Marek Zawadka. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.